Tragedia na poligonie warmińsko-mazurskim.
W trakcie natowskich ćwiczeń zginął tam żołnierz z Hiszpanii.
Utrudnienia po wypadkach na dolnośląskim odcinku autostrady A4
oraz na S7 na Mazowszu.
Za chwilę też popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Gościem Grzegorza Sroczyńskiego będzie Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej. Hiszpański żołnierz zginął podczas ćwiczeń NATO na poligonie w Bemowie Piskim w warmińsko-mazurskim.
O wypadku poinformowała hiszpańska armia. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada z nami teraz w faktach. Krzysztofie, co wiadomo o tej tragedii? Co wydarzyło się podczas wojskowych manewrów?
To były taktyczne ćwiczenia z działań ogniowych. Śmiertelną ofiarą wypadku, szczegółów którego ani Hiszpanie, ani Polacy nie podają, jest wojskowy w stopniu kaprala. Te zajęcia odbywały się w ramach natowskich manewrów Cyber Strike 2024. Wśród ćwiczących nie było polskich żołnierzy, którzy obecnie szkolą się na Litwie z działań mających na celu obronę tzw. przesmyku suwalskiego. Kondolencje rodzinie i przyjaciołom żołnierza złożył w mediach społecznościowych premier Hiszpanii. Spoczywaj w pokoju, napisał Pedro Sanchez.
To fakty w RMF FM. Wypadek na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Legnica Południe, Legnica Wschód.
Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym i jedna osoba została ranna.
Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Zgorzelca.
Kłopoty również na Mazowszu. Nie da się przejechać trasą S7.
Między węzłami Modlin i Błonie ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Na Mazowszu korek, także na S8 w Mszczonowie.
Zapaliło się tam auto dostawcze i zablokowana jest trasa w kierunku Wrocławia. Zmiana we władzach Zakopanego. W drugiej turze wyborów na burmistrza wygrał kandydat niezależny Łukasz Filipowicz.
Bardzo wyraźnie pokonał kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości Agnieszkę Nowak-Gąsienicę, zdobywając ponad 63% głosów.
Jak zapewnia Filipowicz, nie interesuje go polityka, a realizacja programu wyborczego i zaspokojenie potrzeb mieszkańców.
Mieliśmy przeciw sobie dwa komitety tak naprawdę popierane przez największe partie polityczne w kraju, więc nie było to łatwe zadanie. No jak się okazało, nie niemożliwe, więc udało nam się wygrać. Ludzie wybrali jednak niezależność.
Jaka będzie pierwsza decyzja nowego burmistrza?
My na pewno zaczynamy realizować swój program po kolei. To tak trudno określić pierwszą decyzję. Przygotowujemy już jakieś pierwsze przymiarki do rozporządzeń. Na pewno chcemy zadbać o transparentność, o dobry wizerunek, o to, żeby urząd był w końcu otwarty dla mieszkańców. By mieszkańcy mogli przychodzić do urzędu, mogli się spotykać z burmistrzem. Jest to dla mnie priorytetem.
Usłyszał od nowego burmistrza Zakopanego Łukasza Filipowicza nasz dziennikarz Maciej Pałachic.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Grzegorz Sroczyński i jego gość. Witamy panów i słuchamy.
Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury do spraw kolejnictwa, jest moim i państwa gościem. Witam państwa serdecznie, witam pana, panie ministrze.
Dzień dobry.
Wiceminister infrastruktury do spraw kolejnictwa, no niezła bomba. Zacznę od cytatu. Gdyby tak zabrać parlamentarzystom przywilej lotów po kraju i możliwość pobierania kilometrówek na ładne oczy, uwierzcie, już byśmy jeździli koleją dużych prędkości, napisała na Twitterze Paulina Matysiak z partii Razem. Ma rację pani poseł?
Nie musimy tutaj od razu podchodzić do dużych prędkości, czyli do tych parametrów, które zaczynają się od 250 km na godzinę i więcej. Możemy zacząć od prędkości, które dzisiaj mamy, 160 km na godzinę, na niektórych liniach do 200. I to już są parametry, które pozwalają na dobry czas przejazdu.
Nie, ale to ja rozumiem, tylko to jest takie poważne pytanie, czy w Polsce nie zaniedbano kolei właśnie dlatego, że polskie elity polityczne raczej pociągami nie jeżdżą, więc za bardzo im nie zależy. I to jest taka, od 30 lat to zaniedbywanie trwa. Czy taki był mechanizm, czy pana zdaniem jakiś inny, że zwinięto 25% torów, że no, średnio to wszystko działa?
Zmiana ustroju naturalnie spowodowała, że skierowaliśmy się w tę stronę, której nie doświadczaliśmy, czyli transport indywidualny zaczął dominować. Lata 90. to jeszcze nie był ten boom, ale już ostatnie 20 lat i wejście na poziom ponad 700 samochodów na 1000 mieszkańców i wyjście na poziom numer
ale
jeden
ludzie,
w Europie.
Panie ministrze, pan świetnie wie, że ludzie te samochody wybierają, bo muszą. No, ja tutaj mam całą litanię różnych pretensji do kolei, które są rozsądne. No, spóźnienia. 40% pociągów w wakacje ma spóźnienia.
Czy pociągów Intercity, nie wszystkich.
Pociągów Intercity.
Tak, bo statystyka jest taka, że pociągi Intercity, szczególnie latem, jest z tym spory problem.
A coś pan umie z tym zrobić?
Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj patrząc na przewoźnika, jakim jest Intercity, tych takich kluczowych elementów powodujących spóźnienia jest przynajmniej kilka. Do tej pory wyeliminowaliśmy jeden z nich, związany z taką wolniejszą jazdą z prędkością tam do 130 km na godzinę. Ale ogólnie latem Intercity bije rekordy związane z liczbą pasażerów. Ma za mało wagonów, ma za mało pociągów. Pasażerowie często jeżdżą w pociągach zatłoczonych powyżej 100% frekwencji, powyżej 100% miejsc dostępnych. Mhm. I to wszystko, gdy pociąg pokonuje 500, 600, czasem 800 km i trafia jeszcze przy okazji na wiele remontów torów, to wszystko powoduje, że ten przewoźnik jest bardziej narażony na opóźnienia. Ogólna punktualność pociągów w Polsce jest przyzwoita, bo ona za zeszły rok jest na poziomie 90%. Całościowo patrząc, wszyscy przewoźnicy regionalni...
Ale to całościowo to wiemy, że jaka jest średnia i co z tego wynika, o nogach i psie. Natomiast chcę zapytać o tym, czy w te wakacje też będzie taki armageddon. No bo w zeszłym roku było tak, że po pierwsze były spóźnienia, po drugie brakowało biletów w wakacje.
Nie będzie. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze z nowym zarządem PKP Intercity, gdzie już teraz pozyskamy dodatkowe wagony.
Gdzie... A skąd weźmiecie te nowe wagony?
No, między innymi wykorzystamy lepiej obrót tymi wagonami, które mamy, a nie ukrywam, że mamy też już pomysły, żeby kupić kolejne wagony i wypożyczyć wagony od sąsiadujących kolei. Ale panie rektorze, jeszcze istotna kwestia, o której pan powiedział, dotycząca ostatnich 30 lat. Zaniedbaliśmy transport publiczny, ten szczególnie pozamiejski, bo jeśli chodzi o miejski, to w niektórych dużych miastach mamy go na bardzo dobrym poziomie. Mamy zaniedbany transport pozamiejski. Teraz chodzi o to, żebyśmy zadbali o tę eliminację wykluczenia komunikacyjnego, ale dostosowując transport do potrzeb na danym obszarze. Czyli tam, gdzie mamy potrzeby dla 200-300 pasażerów dobowo, żebyśmy stworzyli sprawny transport autobusowy.
Nie, panie ministrze, ale to dobrze. No to zapytam konkretnie obietnice wyborcze, ponieważ Lewica i Trzecia Droga w kampanii wyborczej obiecywały, że w każdym mieście powiatowym będzie pociąg. W tej chwili z 325, jeśli się nie mylę, miast powiatowych nie ma kolei w 80. Czy pan jest w stanie powiedzieć, że do końca kadencji w 80 miastach powiatowych będą dworce kolejowe?
To ja mówię inaczej. Patrzę na liczby związane z tymi miastami powiatowymi, patrzę na transport, jaki tam dzisiaj funkcjonuje, patrzę na przemieszczenia między tymi miastami powiatowymi i miastami wojewódzkimi i podchodzę do tematu dopasowania transportu, środka transportu do danych przemieszczeń. Jeśli mam taką sytuację, że gdzieś analiza wskazuje na kilka tysięcy pasażerów dobowo, to zasadne jest, żeby pomyśleć o budowie nowej linii kolejowej. I to nie musi być linia dużych prędkości. To może być nowa regionalna linia kolejowa i taki przykład możemy podać na odcinku Kraków-Myślenice. Duże przemieszczenia codziennie każdego do Krakowa z Myślenic jest potrzeba, żeby przeanalizować poważnie nową linię kolejową. Ale jeśli mam inny przykład, i to jest linia, która będzie kosztowała 2 miliardy złotych, ale jeśli mam inny przykład, zupełnie w innym obszarze kraju, gdzie analiza pokazuje, że mamy drogę wojewódzką i po tej drodze jeżdżą autobusy, tylko trzeba dogęścić te kursy, trzeba, żeby tych autobusów było więcej, to stawiam na transport autobusowy dla przemieszczenia 200, 300, 500 osób dobowo, bo nie ma sensu myśleć o kolei za 1,5 miliarda.
Panie ministrze, co zrobić, żeby ten Ryszard Petru przysłowiowy wolał do tego Wrocławia jechać pociągiem, pańskim pociągiem, który, znaczy pańskim, no nie pańskim, ale pan odpowiada teraz za to wszystko, a nie lecieć samolotem?
W przypadku Wrocławia, w relacji z Warszawą do Wrocławia...
Bo dopóki Ryszard Petru nie wsiądzie do pociągu, to te pociągi będą wyglądały jak wyglądają. No to tak działa rzeczywiście, że jak politycy, elity jeżdżą koleją, to kolej kwitnie. Jak nie jeżdżą, to nagle jest zapaść. Tak dziwnie się to składa.
Dobry przykład, jeśli chodzi o relacje. Stolica, pierwsze miasto pod względem populacji, Wrocław, już trzecie miasto pod względem populacji. Nie mamy od lat dobrego połączenia właściwie. 10 lat temu udało się skrócić czas przejazdu poniżej 4 godzin i do tej pory nic się nie wydarzyło. W perspektywie 2 lat możemy ten czas przejazdu skrócić w okolice 3 godzin, I generalnie założenie jest takie, że ten czas przejazdu pociągiem na poziomie 3 godzin staje się już na tyle atrakcyjny w odległościach 300-350 km, że transport kolejowy zaczyna wygrywać, chociaż, panie rektorze, mówiąc szczerze, znam liczby związane z przemieszczaniem się podróżnych transportem lotniczym i kolejowym na trasie Warszawa-Wrocław. W przypadku kolejem jest to 1 000 000 pasażerów rocznie. W przypadku transportu lotniczego jest to 281 tysięcy. Czyli te relacje są tutaj nadal bardzo korzystne, jeśli chodzi o kolej. Celem jest, żeby także tych pasażerów, którzy jeszcze latają, żeby zachęcić do podróżowania koleją i zwolnić przepustowość lotnisk, czy to wrocławskiego, czy szczególnie Okęcia, na potrzeby ruchu, który zawsze będzie ruchem lotniczym.
Ale w każdym mieście powiatowym dworca nie będzie. Rozumiem, że to jest obietnica nierealna. Tak,
musielibyśmy operować na konkretnych przykładach.
Przykładami jest 80 miast, w których nie ma dworców. W kampanii politycy jak zwykle obiecywali, że będą te dworce. Rozumiem, że pan mówi, że to nie ma sensu.
Ja mówię, że trzeba popatrzeć na liczby, bo problem polityków polega na rzucaniu różnego rodzaju obietnic,
o tym,
które
nie mają
pokrycia w rzeczywistości i nie mają pokrycia w rachunku ekonomicznym.
Piotr Malepszak, potem ci politycy latają samolotami, bo takim wygodniej. Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, jest naszym gościem. Przenosimy się do internetu, a tam porozmawiamy m.in. o genialnym remoncie Warszawa-Poznań za 2,5 miliarda złotych. Proszę państwa, minuta szybciej będzie pociąg jeździł. Zapraszam do internetu.
Bardzo dziękujemy. Rozmowa o kolei z wiceministrem infrastruktury odpowiedzialnym właśnie za kolej trwa, jak słyszeliśmy w internecie.
Piotr Malepszak jest właśnie naszym gościem. Kolejne fakty już o 18.30. Zostańcie za RMF FM.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.